Dzisiaj mamy pierwszą środę miesiąca, więc będziemy mieli wspólną modlitwę naszą, ale zanim będziemy mieli modlitwę, to otworzymy pierwszą księgę mojżeszową. Najpierw 25 rozdział. Przeczytamy dwa wiersze. Dwudziesty piąty rozdział, 7 i 8 wiersz. Pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 7 i 8 wiersz. A Abraham dożył 175 lat i opadł z sił i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I teraz do 47 rozdziału przejdziemy. I przeczytamy wiersze z tego rozdziału. 47 rozdział. Od 7 wiersza. Tutaj czytamy o sytuacji. Już Jakub dotarł z całą swoją rodziną do Egiptu i Józef przedstawia swoją rodzinę Faraonowi. I od 7 wiersza czytamy tak. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona i rzekł Faraon do Jakuba: ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. Bardzo ciekawy jest ten 9 wiersz. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili tutaj nad nim. Jakub mówi takie bardzo znamienne zdanie, kiedy Faraon pyta się go o wiek, o jego życie, mówi: krótki i zły był czas życia mojego. No, o ile z tym krótki, to możemy z naszej perspektywy dyskutować, tak? Bo już w tym momencie miał 130 lat, więc nie było to krótko według naszej miary, ale oczywiście w porównaniu już choćby do Abrahama, o którym czytaliśmy, no to było dużo krócej. No ale wiemy, że to tak jakby nie była wina Jakuba tutaj, no bo ten czas życia ludzi po potopie wyraźnie się skracał. Widzimy to w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, że zaraz po potopie bardzo szybko kolejne pokolenia zaczęły żyć coraz krócej. Tak? No i właśnie gdzieś już w okolicy Abrahama, ojca Abrahama, to było już tam około 200 lat, no i potem dalej malało. Jakub jeszcze nie żył tak bardzo krótko, ale no powiedzmy sobie, że to nie była jego wina. Ale to, że był zły czas jego pielgrzymowania, to już jest inna historia. Ciekawe wyznanie, tak? Z ust kogoś, kto jednak przeżył bardzo dużo z Bogiem, był przez Boga powołany do pewnych spraw, odziedziczył obietnice dane Abrahamowi i Izaakowi, a jednak mówi w tym momencie, że czas jego życia był zły. I chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym stwierdzeniem i kontrastem do tego, co czytaliśmy o Abrahamie, który zmarł syty dni, tak? Który był tak jakby, to jest taki zwrot, który często się pojawia w Starym Testamencie, kiedy ktoś generalnie był zadowolony ze swojego życia. Tak? Jego życie przebiegło w taki sposób, że mógł powiedzieć: dobrze, skończyłem moje życie, już mogę odejść do Boga. No Jakub nie mógł tego powiedzieć w tym momencie. Mówi, że czas jego życia był zły. I wiecie, porównanie tych dwóch ludzi pokazuje nam, że można być człowiekiem wierzącym, mogą być ludzie wierzący, którzy mają życie złe. Mają złe życie, po prostu. A mogliby mieć lepsze. Bo o ile kwestia zbawienia, o ile kwestia Bożego prowadzenia w życiu, w tych sprawach dużo rzeczy zależy od Boga. Ale bardzo dużo też, jeśli chodzi o twoje życie, w tej ludzkiej sferze, tak, w tej ziemskiej sferze, zależy od ciebie, jako od człowieka, który jest Bożym dzieckiem. Bóg dał ci bardzo dużo możliwości decyzji w twoim życiu, żebyś decydował, czy twoje życie będzie dobre, czy twoje życie będzie złe. I kiedy patrzymy na ten kontrast między Jakubem a Abrahamem, to widzimy pewną prawidłowość. I Abraham był zadowolony ze swojego życia, na pewno nie ze wszystkiego w swoim życiu, tak? Ale generalnie nie narzekał na swoje życie. Natomiast Jakub, według jego własnego słowa, nie był zadowolony ze swojego życia. A tak naprawdę, jeśli chodzi o ich status jako ludzi, jako mężów bożych, niewiele się różnili. Tak? I jeden i drugi został powołany przez Boga. I jeden i drugi był w tej linii Bożej obietnicy. Zresztą potem, kiedy mówiono o Bogu Starego Testamentu, to mówiono Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Tak? To nie jest tak, że Jakub był jakąś czarnomowcą w tej linii. Nie, on był tym też dziedzicem tej obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi. Obydwaj byli powołani do Bożej służby. Obydwaj byli prowadzeni przez Boga. Obydwaj doświadczyli bliskiego spotkania z Bogiem. Co więcej, obydwaj w którymś momencie swojego życia podjęli decyzję, że Bóg, ten jedyny Bóg, jest ich Bogiem. Abraham uwierzył Bogu, zaufał Bogu, wyszedł już wcześniej, kiedy Bóg go powołał, ale potem miał taki czas, który uznajemy tak jakby za nawrócenie Abrahama, kiedy czytamy, że on zaufał Bogu, Bóg go usprawiedliwił. I Jakub też miał taki czas, kiedy zbudował ołtarz dla Boga, kiedy powiedział, Bóg jest Bogiem Izraela. Prawda? Innymi słowy powiedział, ty jesteś moim Bogiem. I generalnie jak patrzymy na życie Jakuba, to on ufał Bogu, w sensie tak, no uznawał Boga za Boga. Tak? Żył z Bogiem. Tak jak mówi, nie był jeden od drugiego, jeśli chodzi o tą relację z Bogiem, nie było jakichś wielkich różnic. Byli w tej samej linii. Ale jednak ich życie wyglądało zupełnie inaczej. I na czym polegała różnica? Oczywiście moglibyśmy tutaj długą analizę zrobić, ale generalnie różnica sprowadzała się, czy tak najogólniej mówiąc, różnica sprowadzała się do jednej rzeczy. Abraham żył w zaufaniu do Boga, w takim codziennym ludzkim zaufaniu do Boga. Natomiast Jakub kombinował. Po prostu. Kiedy patrzymy na ich życiorysy, to co było charakterystyczne dla Abrahama, to było to, że on po prostu ufał Bogu. Oczywiście on też kombinował. Mamy przykład z tą Sarą, prawda, z którą kombinował, znaczy nie z nią, tylko z okolicami, w których się udawał. Ale powiedzmy, że to nie była kombinacja, która była nastawiona na jakieś osiągnięcie czegoś. To wynikało po prostu ze strachu. On po prostu w tych sytuacjach się przestraszył, bał się, no i dlatego tak kombinował. Natomiast u Jakuba generalnie widzimy kombinację w celu osiągnięcia czegoś. I Jakub kombinował, można powiedzieć, od urodzenia. Tak? Już jak czytamy o jego urodzeniu, kiedy się urodził z Ezawem, to prawda, no już trzymał go zapięte, zresztą nazwali go Jakub, ten, który trzyma zapięte. Tak? To dosłownie to imię jego to oznaczało, w przenośni oznaczało kogoś, kto zwodzi, kogoś, kto podchodzi tak ukradkiem. Tak? To tak jak się z tyłu ktoś chce podejść i prawda, złapać znienacka. Kogoś, jak?
Oszust.
Tak, taki oszust po prostu. Tak, to w przenośni oznaczało jego imię. On już od urodzenia coś kombinował, nawet jeszcze nie będąc świadomy tego. I całe jego późniejsze życie charakteryzowało się tym, że on cały czas miał jakieś cele i miał jakieś pomysły, miał jakąś wizję swojego życia i cały czas, mówiąc tym naszym kolokwialnym językiem, kombinował. Już z Ezawem, potem, już byli dorosłymi ludźmi. Tak? Ezaw przychodzi z pola. Ezaw widzi, jest zmęczony, widzi coś do jedzenia. Jakub widzi okazję. Natychmiast. Tak? Nie widzi brata, który jest zmęczony, któremu trzeba dać coś zjeść, tylko widzi okazję i wykorzystuje tą okazję. Potem to oczywiście cała ta historia z wyłudzeniem błogosławieństwa od Izaaka. Znowu, no dobrze, no mamusia go, tak, tutaj namówiła. Ale Jakub nie powiedział, Chwila, moment, co? To jest mój brat, tak? Ja tego nie zrobię. Nie, wykorzystuję okazję. Potem u Labana też, można powiedzieć, no zaczął już u Labana zbierać owoce swojego oszustwa, bo jego zaczęto oszukiwać w końcu. Tak to w życiu jest, tak? Ale to nie znaczy, że on się zmienił. Tak jak mówiliśmy o tym, kiedy on z tymi kozami i owcami, pamiętacie, kombinował z tymi prętami. No to co on tam robił? To było jawne oszustwo po prostu. Bo jak były mocne, owce przychodziły, to kładł pręty. Jak były słabe, to nie kładł pręty, tak? No bo chciał, żeby Laban miał słabe, on chciał, żeby miał mocne. No i tak się nawzajem z tym Labanem po prostu tam, który bardziej przekombinuje. No Laban miał tego pecha, że po stronie Jakuba stał Bóg, prawda? Ale generalnie Jakub wcale tam nie był lepszy, jeśli chodzi o takie podejście takiego kombinowania po prostu w życiu, i cel był jeden tak naprawdę, żeby osiągnąć jakiś ten ziemski, jakieś korzyści. I tak jego życie w ten sposób wyglądało. On cały czas kalkulował. Widzimy to w przykładzie, nawet w takim kontraście sytuacji. Pamiętacie, jak Abraham dowiedział się, że Lot został porwany przez tych królów, którzy tam walczyli z królem Sodomy, Gomory. I była taka sytuacja, że ci królowie Sodomy, Gomory zostali pokonani. Lot, który już mieszkał wtedy w Sodomie, został zabrany do niewoli. Abraham był w innym miejscu wtedy, ale kiedy tylko się dowiedział, że Lot został zabrany, to natychmiast wziął swoich mężów i dawaj za tymi królami. Chociaż tam było 5 królów. Ja do dzisiaj się zastanawiam, jak on z 318 bodajże tam miał ludzi, jak on pokonał tych królów. No fakt, że to królowie w tamtych czasach, no to nie byli tacy królowie, którzy mieli dziesiątki tysięcy żołnierzy, tak? To byli królowie w sensie no jakiegoś miasta, takiej okolicy. No ale na pewno było ich więcej niż 300. 5 królów było, on ich pokonał. Ale mimo wszystko on się nie zastanawiał. Usłyszał, że Lot jest w niebezpieczeństwie, od razu poszedł robić to, co sprawiedliwe. A pamiętacie sytuację, kiedy Jakub mieszkał koło Sychem i ten syn tego przywódcy tego miasta porwał jego córkę, Dinę. Pamiętacie tą historię, tak? Porwał tą córkę, zgwałcił ją, ale zatrzymał ją tam sobie, jak chciał ją za żonę potem wziąć. I tam jest taki charakterystyczny moment, że Jakub się dowiedział o tym, ale czy coś zrobił? Nie. Jest napisane, bo jego synowie byli na polu. No cała sytuacja mu się nie podobała, ale on kalkulował, tak? Nie było tak, że skrzyknął ludzi, chociaż też miał sługi. Też miał dobytek. Wcale nie mniejszy niż Abraham. Ale nie było tak, że dobra, teraz zbieramy się i idziemy po tą Dinę do tego miasta. Mają nam oddać ją i koniec. Nie, poczekał na spokojnie, aż synowie wrócą, prawda? I jakoś to potem załatwimy. Miał duże nastawienie na takie po prostu kombinowanie. I znowu, trudno powiedzieć, że to był jakiś grzech, to co on robił, chociaż nie zawsze był uczciwy. No to, co zrobił z Ezawem, no to oczywiście, że był grzech, bo to było po prostu jawne oszustwo, tak, Izaaka. Natomiast często moglibyśmy powiedzieć, że to była taka życiowa zaradność jego, tak? Ale to było właśnie swoimi siłami. I był nastawiony na to, co on może uzyskać, co on może osiągnąć, co on może zdobyć. Cały czas nastawienie takie. I o ile Abraham miał zupełnie inne nastawienie, Abrahamowi nie zależało na dobrach materialnych, chociaż jeden i drugi był bogaty. Ale kiedy przyszło do sytuacji, że z Lotem na przykład nie mogli się pogodzić pasterze, Abraham powiedział, niech nie będzie sporu między nami. Wybieraj sobie, idź gdzie chcesz, ja pójdę w drugą stronę. Abraham miał zaufanie, jeśli chodzi o Boże prowadzenie. Natomiast Jakub niestety nie. Po prostu w jego życiu nie było widać takiej codziennej ufności w to, że Bóg mnie prowadzi. Chcę postępować dobrze, nie będę na siłę kombinował. Bóg mnie poprowadzi. Bóg da mi to, co jest dla mnie najlepsze. I co ciekawsze, miał Jakub taką obietnicę, której Abraham nie miał. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy zanim się urodził Jakub i Ezaw, to jest w 25 rozdziale. Zresztą otwórzmy to, jesteśmy w tej samej księdze. 25 rozdział. Rebeka jest w ciąży i od 22 wiersza czytamy tak. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeśli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Zanim się jeszcze narodzili, Jakub miał gwarancję, że to on będzie w linii obietnicy, że to on będzie tym, do którego wszystkie zaszczyty będą należały. I nie wierzę, że Rebeka mu tego nie powiedziała. Czytając potem to, co czytamy o Rebece i o tym, jaką relację on miał, bo czytamy, że no Ezaw bardziej przypadł do gustu Izaakowi, natomiast Jakub był ulubionym synkiem Rebeki, prawda? Więc jestem pewien, że ona mu o tym powiedziała. A przynajmniej nie było powodu, żeby mu nie powiedziała. Możliwe, że te jego kombinacje też potem były w pewien sposób tak jakby napędzane tym, że on miał tą obietnicę. Ale słuchajcie, spokojnie mógł sobie te wszystkie oszustwa odpuścić. Bóg wyraźnie powiedział: ty, Jakubie, będziesz tym, który będzie na górze. Ty jesteś tym, który będzie odziedziczył, który odziedziczy obietnicę. Ale Jakubowi to nie wystarczyło. On chciał kombinować sam. I niestety w rezultacie często sam był oszukiwany, często przechodził przez trudne chwile, często musiał potem się, tak jak ze Ezawem, ze strachem podchodzić do ludzi. W rezultacie takiego podejścia, że on kombinuje, że on stara się wykorzystać innych ludzi do swoich celów, widzimy, że pod koniec życia, w 47 rozdziale, chciałbym, żebyście otworzyli ten fragment, taka bardzo znamienna scena jest też, kiedy Jakub już przygotowuje się do odejścia z tego świata i w 47 rozdziale od 29 wiersza czytamy takie słowa. A gdy się zbliżały dni, kiedy Izrael miał umrzeć, wezwał syna swego Józefa i rzekł do niego: jeśli znalazł łaskę w oczach twoich, połóż proszę rękę swoją pod biodro moje i okaż mi miłość i wierność. Nie pochowaj mnie w Egipcie, bo chcę spocząć z ojcami moimi, dlatego wywieź mnie z Egiptu i pochowaj mnie w ich grobie. On zaś odpowiedział: uczynię według życzenia twego. Wtedy rzekł Jakub: przysięgnij mi. A on przysiągł mu i skłonił się Izrael sparty o wierzch laski swojej. W 31 wierszu, Józef mówi: uczynię według życzenia twego. Ale Jakub mówi co? Przysięgnij mi. Tak? Może mała rzecz, ale mi pokazuje to, że on tak naprawdę do końca, on nie wierzył ludziom też. Jego syn mówi mu: zrobię według twojego słowa. A mówi: nie, złóż mi przysięgę. Obiecaj mi to. Tak? I cała ta sytuacja wygląda po prostu tak bardzo formalnie. Tak? Połóż rękę pod biodro moje, przysięgnij mi, złóż. Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli: weź mi to notarialnie poświadcz, tak? Że zawieziesz mnie z Egiptu do swojej ziemi. I wiecie co, jeżeli jego podejście rzeczywiście takie było, jeżeli całe jego życie było nastawione na to kombinowanie, na brak zaufania do Boga w tych codziennych sprawach, do ludzi, to ja się nie dziwię, że on powiedział Faraonowi, że jego czas życia był zły. Bo tak naprawdę to on miał bardzo męczące życie. On miał bardzo męczące życie, ale męczące życie na swoje życzenie. Bo mogło jego życie wyglądać zupełnie inaczej. Miał Bożą obietnicę, wiedział, że Bóg ma co do niego plan i gdyby żył w pełnym zaufaniu do Boga, ufając, że Bóg swój plan w jego życiu wypełni, a on po prostu na dzień dzisiejszy ma robić to, co jest słuszne w Bożych oczach, jego życie wyglądałoby zupełnie inaczej. I bardzo ważne jest to dla nas, ponieważ tak jak powiedziałem, jesteś Bożym dzieckiem, zbawienie od ciebie nie zależy w tym momencie, tak? Jesteś zbawiony, masz zagwarantowaną drogę do nieba, jesteś usprawiedliwiony, chwała Bogu za to, możesz się z tego cieszyć. Ale to, jak twoje życie na tej ziemi będzie wyglądać, to zależy od ciebie. Bóg daje pewną swobodę nam, żebyśmy dokonywali pewnych wyborów i według tych wyborów nasze życie będzie wyglądało. Oczywiście Bóg jest łaskawy, On jest miłosierny. To nie jest tak, że On patrzy tylko na każdą decyzję i wymierza nam według naszej decyzji dokładnie o temu tyle. Ale generalnie musisz mieć świadomość, że to, czy będziesz zadowolony ze swojego życia, czy nie, jako Boże dziecko, zależy od Ciebie. I tak naprawdę większość kwestii sprowadza się do tego, czy ufasz Bogu w codziennych sprawach, czy nie. Czy Twoje życie polega na tym, że cały czas patrzysz, cały czas myślisz, jak to zrobić, jak to pomyśleć, jak to wymyśleć, jak to wykombinować, czy po prostu oczywiście robisz swoje, bo to nie znaczy, żeby usiąść i nie robić nic, bo Bóg się zatroszczy. Nie, robić to, co do Ciebie należy, ale nie kombinować w sposób, który pokazuje, że tak naprawdę do końca nie ufasz temu, że Bóg swoją wolę w Twoim życiu wykona. Jakub często w swoim życiu po prostu wykazywał się brakiem zaufania do Boga. I na koniec chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list Piotra. Przeczytamy parę wierszy, które dobrze obrazują ten kontrast między Abrahamem a Jakubem. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 8 wiersza. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 8 wiersza. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgom za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Oczywiście są tutaj pewne stwierdzenia, które nie pasują bezpośrednio, ale jednak jest to bardzo dobry fragment, który mówi o tym, 10 wiersz. Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten powinien wykazać się pewnym nastawieniem. To jest Boży przepis, tak? On mówi, że możesz być zadowolony z życia, możesz oglądać dobre dni, tak jak powiedziałem. W przypadku Abrahama nie wszystkie dni były dobre. Miał wiele sytuacji, z których nie był zadowolony. Ale generalnie mógł spojrzeć na swoje życie i powiedzieć, to były dobre dni. Jakub nie mógł tego powiedzieć. Ale te opisy, pozytywne opisy, które tu są, pasują do Abrahama, nie pasują do Jakuba. Natomiast te negatywne, niestety, w dużej części pasują do Jakuba. Tak? Jego mowa, jego postępowanie, jego spojrzenie na ludzi nie było właściwe. Więc pamiętaj, jesteś Bożym dzieckiem, jesteś zbawiony, Bóg chce Ciebie prowadzić, Bóg ma plan dla Twojego życia, Bóg ma swoją wolę w Twoim życiu, ale to, czy Twoje dni będą dobre czy złe, oczywiście tak, wiemy, wszystko zależy od Boga, On jest tym, który wszystkim kieruje. Ale dał też możliwość wyboru i od Twojej decyzji będzie zależało. Czy patrząc na Twoje dni powiesz, to są dobre dni, czy powiesz, to są złe dni. I sprowadza się to wszystko do prostego zaufania Bogu. Do życia w zaufaniu do Boga, że On wie, co robi. On wie, czego ode mnie oczekuje i na każdy dzień podejmowania takich decyzji, które są po prostu zgodne z Bożym Słowem. Które są zgodne z tym, co On nam objawił. Amen.